Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Sejmik województwa łódzkiego jako pierwszy w Polsce poparł protestujących rolników. Radni jednogłośnie przegłosowali we wtorek stanowisko w tej sprawie. Głosowanie poprzedziła kilkudniowa burzliwa debata nad inicjatywą radnych PiS. Przegłosowany dokument zawiera m.in. postulat wprowadzenia w kraju mechanizmu blokującego wyprzedaż polskiej ziemi obcokrajowcom. To ważna inicjatywa, mówi poseł Robert Telus, który uczestniczył w obradach sejmiku.
To pokazuje, że samorządy zauważają tą ciężką sytuację, która w tej chwili jest w rolnictwie. I to nas bardzo jako rolników, mnie również jako parlamentarzystę, cieszy, że włączają się w ten protest. Ja wystąpiłem również do wszystkich samorządów gminnych i powiatowych mojego okręgu i wiele samorządów takie stanowiska też już podejmuje. Między innymi gmina Wolbusz, gmina Opoczno.
Tymczasem blisko 200 rolników zrzeszonych w Solidarności protestowało w Tarnowie. Gospodarze złożyli petycję z postulatami w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego. Chodzi przede wszystkim o rekompensaty za straty spowodowane przez dziki oraz o pomoc dla producentów trzody chlewnej i mleka. Najwyższy czas, aby rząd w końcu podjął dialog z rolnikami, mówi Stanisław Kyrc, jeden z protestujących.
Na południu Polski mamy drobne gospodarstwa, produkujemy zdrową żywność. Jest to dla nas ważne, bo ta żywność z hipermarketów nie jest taka smaczna jak nasza wieprzowina. A boli nas jeszcze, że sprzedajemy za 3,50 kg z żywca, a w sklepach wędliny są ponad 20 zł. No i to nas też boli, że my musimy tanio produkować i tanio sprzedawać, a zarabiają na nas właśnie hipermarkety.
Manifestacja w Tarnowie to część ogólnopolskiej akcji Solidarności Rolników Indywidualnych, która prowadzi protest pod kancelarią premiera. W poniedziałek rolnicy zdecydowali, że pozostaną przed siedzibą premier Ewy Kopacz do 30 marca. Kandydat PiSu na prezydenta chce powołania rzecznika klientów banków. Mówi także o potrzebie repolonizacji placówek bankowych. Państwo powinno stać za obywatelem, a nie za wielkimi instytucjami finansowymi, powiedział Andrzej Duda na konferencji prasowej przed siedzibą KNF-u. Polityk przypomniał raportniku, z którego wynika, że banki w latach 2011-13 w 60% umów stosowały klauzule niedozwolone.
Nie ma dzisiaj w Polsce żadnej instytucji publicznej, państwowej, która chroniłaby klientów banków. Jestem przekonany, że trzeba powołania rzecznika klientów banków, który będzie specjalnie umocowany do tego, aby bronić praw klientów w starciu z tymi wielkimi instytucjami finansowymi.
Kandydat PiSu na prezydenta zarzucił też rządowi, w tym premier Ewie Kopacz, że nie robi nic w sprawie osób, które wzięły kredyty we frankach. Minister finansów szuka wyższych wpływów z VAT w gastronomii. Aż o 15% może wzrosnąć podatek od dania w restauracji, jeżeli klient zamówi coś do picia. Obecnie za sam posiłek w restauracji płaci się 8% VAT. Wzrost podatku spowoduje nowy sposób interpretacji przepisów przez ministra finansów. W założeniu miało to zapobiec oszczędzaniu na podatku przez niektórych przedsiębiorców, a w konsekwencji uderza w całą branżę gastronomiczną. O sprawie napisał jeden z dzienników. Według urzędów skarbowych, jeśli gość kupuje napój, to całość, także posiłek, powinna być opodatkowana wyższym 23% VAT-em. Anna Milewska, prowadząca kancelarię doradztwa gospodarczego, powiedziała, że to kolejny przykład, jak państwo dosłownie łupie podatników. Uderza już nie tylko w przedsiębiorców, ale klientów, dodała ekonomista.
Państwo zaczyna po prostu łupić obywatela i łupić przedsiębiorca. Będzie kolejny jakiś dział jednej z branży, powiedzmy spożywczej, który zacznie kuleć, dlatego że wzrosną ceny w restauracjach, wzrosną ceny w małych knajpkach. To spowoduje znowu kolejny element, czyli najprawdopodobniej bezrobocie. Bardzo często te małe, lokalne knajpki to są biznesy rodzinne. Jeżeli nie będziemy do nich jako konsumenci przychodzić, bo wzrośnie cena o 15%, to jest bardzo duży wzrost ceny za konsumpcję. No to będą te firmy podupadać, niektóre będą padać, a wtedy pan minister znowu będzie sięgał do naszej kieszeni w jakiś inny sposób po to, żeby znaleźć pieniądze na walkę z bezrobociem.
Klientom pozostaje zamawianie do posiłków soków, bo te jako jedyne obłożone są 8% VAT-em. Czesław Kiszczak nie stanie przed sądem. Biegli uznali, że nie pozwala mu na to stan zdrowia psychicznego. Były szef MSW jest oskarżony w procesie, w którym odpowiada za wprowadzenie stanu wojennego. Dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, mówi, że trudno jest polemizować z orzeczeniami lekarskimi, zwłaszcza jeżeli chodzi o stan zdrowia psychicznego osoby starszej. Natomiast po raz kolejny wskazuje, że trzecia RP nie rozliczyła komunistycznych zbrodniarzy wtedy, gdy był jeszcze na to czas.
Ten proces należało zacząć wtedy, kiedy jeszcze żył niesławnej pamięci namiestnik sowiecki w Warszawie generał Jaruzelski. Trzeba było go kontynuować, dopóki żyli i byli w pełni zdrowia ci, którzy poddawali Polskę pod sowieckie panowanie i którzy do końca życia nie mieli ani wyrzutów sumienia, ani nawet, mówiąc szczerze, świadomości tego, w jaki sposób powstrzymywali polską rację stanu, realizując sowieckie interesy w Polsce. Teraz możemy tylko ubolewać nad tym, że osoba numer dwa w komunistycznym reżimie PRL, generał Czesław Kiszczak, nie stanie już przed ludzkim sądem, stanie dopiero przed sądem boskim.
W 2012 roku Kiszczak został skazany przez Sąd Okręgowy w Warszawie na 2 lata więzienia w zawieszeniu za udział w grupie przestępczej przygotowującej stan wojenny. Rok później sąd zawiesił badanie apelacji z uwagi na złe zdrowie Kiszczaka. W lipcu ubiegłego roku sąd na wniosek IPN zlecił ponowne badania lekarskie byłego szefa MSW. Został on doprowadzony przez policję. Na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i 15 tysięcy złotych grzywny skazał Bogusława W. sąd w Giżycku. Mężczyzna był oskarżony o zmowę z komornikiem z Działdowa. Bogusław W. dla osiągnięcia korzyści majątkowej w 2012 roku miał świadomie kupić po zaniżonej wartości sprzęt zajęty na poczet zadłużenia u rolników ze wsi Siedliska. Za ciągnik z ładowaczem zapłacił na licytacji 15 tysięcy złotych, choć rynkowa cena maszyn sięgała prawie 100 tysięcy. Mecenas Lechobara, pełnomocnik poszkodowanej, powiedział, że dzisiejszy wyrok jest przestrogą dla tych, którzy liczą na tak zwane okazje komornicze.
Przedmioty te i nieruchomości powinny być sprzedawane za cenę ekwiwalentną, rynkową, tak żeby był wierzyciel maksymalnie zaspokojony, a dłużnik mógł się jak najszybciej pozbyć długu. Natomiast to, co się dzisiaj dzieje, jest to, pozwala wątpić, czy powszechność łamania prawa w egzekucjach komorniczych, brak nadzoru nad sądu, nad postępowaniami egzekucyjnymi pozwala wątpić w to, czy rzeczywiście jesteśmy państwem prawa.
Mężczyzna poddał się karze dobrowolnie, bez konieczności przeprowadzania procesu. Pod koniec 2018 roku ma ruszyć elektroniczny system poboru opłat na autostradach dla wszystkich pojazdów. Zapowiedziała to minister infrastruktury Maria Wasiak. Od 2011 roku taki system funkcjonuje dla ciężarówek i autobusów na odcinkach dróg zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W listopadzie 2018 roku kończy się umowa w tej sprawie i resort chce ujednolicić sposób pobierania opłat. Poseł Andrzej Adamczyk, wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury, mówi, że działania ministerstwa są spóźnione już o kilka lat.
Dziw, że dopiero potężne zatory, które pojawiły się w ostatnich kilkudziesięciu miesiącach, zwróciły uwagę na problem rządzących i dzisiaj rządzący mówią, że za parę lat to trzeba zmienić. Absolutna inercja rządu, brak jakiejkolwiek inicjatywy do tej pory każe szukać i chwytać się każdego możliwego sposobu, a najchętniej obietnic i z taką deklaracją w formie obietnicy, która kto wie jak zostanie spełniona, bo to przecież 3 lata w formie obietnicy takie deklaracje zostają złożone, nie dając nam pewności, że problem zostanie rozwiązany.
Według zapowiedzi byłej minister infrastruktury Elżbiety Bieńkowskiej, elektroniczny system poboru opłat na autostradach od wszystkich pojazdów miał ruszyć w tym roku. Realizacja największej od wielu lat inwestycji drogowej we Włocławku, trasy krajowej nr 91, to niemal podręcznikowy przykład nieprawidłowego zarządzania i nadzoru, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Delegatura Izby w Bydgoszczy skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niegospodarności, skutkującej szkodą w wielkich rozmiarach. NIK wskazał przede wszystkim na odbiór wadliwie sporządzonej dokumentacji projektowej, która nie została odpowiednio zweryfikowana, mówi Oliwia Barr, wicedyrektor delegatury Izby w Bydgoszczy.
ta wadliwa dokumentacja skomplikowała prace budowlane do tego stopnia, że władze Włocławka zmuszone były zlecać roboty dodatkowe i podpisywać kolejne aneksy do już zatwierdzonych umów. W istocie doprowadziło to do wzrostu kosztów wykonania pierwszego etapu o prawie 14 milionów złotych, z czego 9,5 miliona złotych wydatkowano z naruszeniem przepisów o udzielaniu zamówień publicznych. Błędy w udzielaniu zamówień były z kolei główną przyczyną utraty przez Włocławek ponad 28 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej.
NIK skontrolowała 2 z 4 etapów tej inwestycji. Izba zaleciła prezydentowi Włocławka całościowe rozliczenie inwestycji, w tym nałożenie na wykonawców ewentualnych kar umownych. Planowana wartość inwestycji to 285 milionów złotych. Rosja chce eksmitować polskich dyplomatów z Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej w Petersburgu. Nasze MSZ nie zgadza się z tą decyzją. Sąd arbitrażowy w Petersburgu wydał list egzekucyjny pozwalający na zaangażowanie komorników do eksmisji za długi konsulatu w tym mieście. W lutym ten sam sąd nakazał zwolnienie nieruchomości i uregulowanie zadłużenia w wysokości ponad $1 miliona z tytułu wynajmu. Próba usunięcia polskich dyplomatów to kolejny przejaw nieprzyjemnego traktowania strony polskiej przez rosyjską, mówi Marcin Przydacz, prezes Fundacji Dyplomacja i Polityka.
Strona rosyjska po konflikcie z Ukrainy z Polski zrobiła troszkę takiego sobie chłopca do bicia z uwagi na fakt, że polska dyplomacja przez ostatnie kilka lat osłabiła pozycję Warszawy nie tylko w relacjach z Rosją, ale i w relacjach ogólnoeuropejskich. Więc oczywiście Moskwa nie może sobie pozwolić na tego typu zachowania względem Berlina czy Paryża. Natomiast w zupełności może pozwolić sobie w stosunku do Warszawy. To może być pewnego rodzaju nauczką, czy też pokazaniem innym państwom, jakiego efektu można byłoby się spodziewać, prowadząc niezgodną z interesem Moskwy politykę zagraniczną, a teraz taką Polska przez ostatnie miesiące z uwagi na sytuację na Ukrainie prowadzi.
Rzecznik MSZ Marcin Wojciechowski oświadczył we wtorek, że Polska nie uznaje wyroku sądu arbitrażowego w Petersburgu ani kolejnych decyzji wydanych przez sąd w tej sprawie. Traktujemy te decyzje jako niezgodne z prawem międzynarodowym, dodał. Amerykanie, którzy byli wychowywani przez homoseksualistów, dziękują włoskim projektantom mody Dolce i Gabbana, którzy opowiedzieli się zdecydowanie przeciw adopcji dzieci przez tak zwane pary jednopłciowe oraz zapłodnieniu in vitro. Głos włoskich projektantów będących homoseksualistami wywołał wielkie poruszenie. Radio Watykańskie przytacza słowa listu otwartego 5 osób, które były wychowywane przez dewiantów seksualnych, a dziś same wychowują swoje dzieci w związkach heteroseksualnych. Każdy człowiek ma matkę i ojca, a wyeliminowanie jednego z nich z życia dziecka to pozbawienie go godności, człowieczeństwa i równouprawnienia. Czytamy w liście. Muzyk Krzysztof Cugowski w rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja także wyraził poparcie dla projektantów w tej sprawie. Jak podkreślił, jest zdecydowanym przeciwnikiem adopcji dzieci przez homoseksualistów.
Moje zdanie jest dosyć podobne do tego, które artykułowali ci państwo w Włoch. Ja też uważam, że adopcja jest nie do przyjęcia. Zresztą wszelkie takie, powiedziałbym, mocno liberalne pomysły, których chyba Holandia jest w Europie takim liderem tych wszystkich pomysłów łącznie z eutanazją, to okazuje się, że to społeczeństwo nie jest specjalnie szczęśliwe.
Sygnatariusze listu proszą, by projektanci nie ulegali presji i nie przepraszali za swe słowa. Pogorszyliby tym tylko sytuację dzieci w tak zwanych związkach gejowskich. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.